Witamy wszystkich na kolejnym wykładzie z Chełma. Mamy koniec lipca 31 i zgodnie z zapowiedzią kontynuacja naszej serii o drugiej fazie ucisku Jakuba. Dzisiaj będziemy już mieli część trzecią w tejże serii, a w tej części trzeciej skupimy się na wątku związanym już z samym atakiem. Zatem część trzecia to atak Goga i Magoga na Izrael, który jest, jak wierzymy, przed nami w niedalekiej przyszłości, ponieważ, jak wynika z dwóch poprzednich części, zbliżamy się szybkimi krokami do tego momentu, gdyż blok Goga Magoga wyraźnie jest tworzony, jest widoczny, a my te wydarzenia obserwujemy i szukamy ich potwierdzeń w proroctwach Starego Testamentu. Zatem nasz pierwszy slajd to pytanie, kiedy on nastąpi, ten atak i jak długo. Ezechiel 38 w dwóch wersetach na to odpowiada. Po wielu dniach zostaniesz nawiedzony albo otrzymasz rozkaz. Tu mały komentarz, jak widzimy po lewej i po prawej stronie są inne fragmenty Ezechiela, gdzie jest powiedziane podobnie, ale innymi słowy. Na przykład wezwę cię na smycz albo włożę haki w twoje szczęki. A w naszym przypadku zostaniesz nawiedzony albo otrzymasz rozkaz. Wszystkie te wyrażenia mają jeden wspólny mianownik. Pokazują, że w jakiś sposób Gog i Magog zostanie czymś przyciągnięty, popchany do ataku na ziemię Izraela. Mówiliśmy w poprzednich częściach, co tymi rzeczami może być. Dzisiaj tylko zwracam uwagę, że o tym wzięciu na smycz, o tych hakach w twoje szczęki, mamy jej powiedziane jeszcze inaczej. Otrzymasz rozkaz, polecenie, zostaniesz nawiedzony. I czytamy dalej. Przy końcu lat, albo w latach ostatecznych, albo okresu lat, przybędziesz do ziemi uwolnionej od miecza, której lud został zebrany spośród wielu narodów na góry Izraela, które były długo spustoszone, a będąc wyprowadzeni spośród narodów, oni wszyscy zamieszkają bezpiecznie. I nadciągniesz przeciwko mojemu ludowi Izraela jak chmura, by okryć tę ziemię. W dniach ostatecznych albo w ostatnie dni przeprowadzę cię do mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w tobie, Gogu, na ich oczach. Tu podkreśliłem jeszcze dwa fragmenty. W drugiej linijce, przy końcu lat, w latach ostatecznych, okresu lat i w kolejnym wersecie w dniach ostatecznych albo w ostatnie dni. Okazuje się, że hebrajski te sformułowania wyraża inaczej, bo te przy końcu lat albo w ostatecznych latach jest w ostatnim z lat, a tam gdzie są dni, to jest dokładnie w ostatnim dni, czyli albo chodzi w ostatnim roku, albo w ostatnim dniu. Tłumacze nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, więc przetłumaczyli to w latach ostatecznych, albo przy końcu lat, okresu lat, ale tam dosłownie jest w ostatnim z lat, czyli jak gdyby w jednym ostatnim roku. A w wersecie 16, tam gdzie jest mowa o ostatnich dniach, no to, że w ostatnim z dni, czyli w ostatnim dniu. Przy czym dzień, jak to w Biblii często bywa, równa się rok, gdzie zasada dzień za rok, tu na przykład w 4 Mojżeszowej, w 14 rozdziale, kiedy Bóg wymierzał im karę za 40 dni szpiegowania ziemi, 40 lat ponoszenia nieprawości, zasady dzień za rok. Ta zasada dzień za rok jeszcze jest w innych miejscach Biblii podkreślana. Nie będę zatem dłużej jej udowadniał, tylko przyjmujemy to, że dzień jest za rok, ponieważ zresztą Ezechiel używa raz terminu rok, raz terminu dzień. A wiadomo, że nie może być prawdziwe jedno i drugie, tylko w sumie muszę mieć jedną wspólną myśl. Więc albo będzie to w ostatnim roku, albo w ostatnim dniu. No bo wiadomo, że dwóch na raz literalnie, dosłownie się nie da zrozumieć. Więc albo chodzi o jeden dzień, albo o jeden rok. Przyjmujemy jeden rok, dzień za rok. Według tej zasady. Wynika z tego, że czas trwania najazdu nie przekroczy jednego roku, ponieważ ma nastąpić w jednym ostatnim roku ucisku. Jeżeli tak, to w tym jednym roku musi zacząć się i skończyć. Więc w najgorszym wypadku cały jeden rok, a w nieco lepszej wersji może nawet niecały rok. Co jest bardzo zresztą logiczne, bo jeśli weźmiemy pod uwagę powierzchnię Izraela, bardzo małą, niewielką liczbę ludności, 7-8 milionów, no i śmiercionośność dzisiejszej broni, no to jak długo ta walka mogłaby tam trwać, żeby nie zniszczyć wszystkich tam żyjących. I chociaż wielu zniszczy, to jednak wszystkich ma nie zniszczyć. Początkowo wrogowie Izraela będą odnosić sukcesy, o czym mówi Ezechiel i Zachariasz. Zobaczymy. i powiesz, wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach. Napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, na wszystkich, którzy mieszkają bez murów i nie mają ani rygli, ani bram, aby zabrać łupy, zagarnąć zdobycze, aby swą rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane, i na lud zgromadzony spośród narodów, który zdobył bydło i dobra, a mieszka w środku ziemi. I drugi fragment z Zachariasza. Oto przychodzi dzień Pana, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie. Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta. Ten zapis o bezpiecznym, bogatym mieszkaniu Izraela w chwili ataku Goga i Magoga wskazuje nam na to, że inne narody będą w stanie rozkładu w porównaniu z Izraelem pod względem bezpieczeństwa i dobrobytu. Wstęp do tego mamy już obecnie w różnych kryzysach na świecie. Wojny i wieści o wojnach. Na przykład na Tajwanie może być niedługo kolejna wojna między Izraelem a Iranem z powodu jego zapędów do broni atomowej. Inflacja, ceny energii, żywności, braki w sklepach, pustawe półki mówią, że już są w Niemczech, przynajmniej jeśli chodzi o niektóre wyroby, spodziewają się takich półek także niebawem w Polsce, pewnie także gdzie indziej. Zmiany klimatu i trudne do opanowania pożary całych obszarów, niedobory wody i susze. Nawet woda pitna już jest reglamentowana gdzieniegdzie w Europie. Niesłychane. Pandemie, konflikty polityczne, ideologiczne i militarne, obnażanie kościołów, na przykład cerkwi rosyjskiej. Co to za kościół chrześcijański, który błogosławi atak, najazd, napad na inny kraj, sąsiedni na kraj, tej samej zresztą prawosławnej religii, tylko po to, żeby podporządkować sobie wyznawców tamtych terenów i mieć więcej i wyznawców, i więcej terenów, nad którymi panuje ja, mój odłam cerkwi prawosławnej. Niesłychane. Tu w tym ostatnim zdjęciu z COVID-19 już taki widać napis początek końca ze znakiem zapytania. Dlaczego tak napisałem? Wszystko wskazuje na to, że COVID-19, który od tych 2-3 lat nam towarzyszy, nie jest przypadkowy, ale jest przez Boga jednym z narzędzi rozkładu obecnego świata. Gdy ten problem się pojawił i dotknął najbogatsze, największe kraje tego świata i cios zadał im potężny, tak potężny, że mówiono, że ileś tam lat będą musieli teraz wstawać na nogi po tym ciosie, no ale zanim mogą zacząć wstawać na nogi, już otrzymują kolejny cios z różnych innych źródeł. Wobec tego widać, że w tej chwili nie należy się spodziewać ulgi, zakończenia się jakiegoś kryzysu i potem lata odbudowy, powrotu do normalności, tylko że prawdopodobnie te różnego rodzaju nieszczęścia z różnych dziedzin będą się nawarstwiały i wzajemnie napędzały, potęgowały. Jedno nieszczęście będzie potęgowało skutki zrobione przez to poprzednie. Tak jak widzimy w tej chwili, ta wojna na Ukrainie i rzeczy z nią związane, jak dokładają problemów, a z pewnością to jeszcze nie koniec. Zobaczymy, jak dalej będzie się sytuacja rozwijała, ale wszyscy wiemy, że nie zbliżamy się ze świeckiego, ludzkiego punktu widzenia do czegoś dobrego dla człowieka, z ludzkiego punktu widzenia, mam na myśli cały czas, bo z boskiego zbliżamy się do bardzo dobrego momentu Królestwa Bożego na ziemi. Ale ono nie może nastać w ramach obecnych królestw tego świata, więc one muszą się rozpaść. Więc z ludzkiego punktu widzenia, który nie widzi niestety Królestwa Bożego na horyzoncie, zbliżamy się do końca tego wszystkiego, co człowiek stworzył, a co dla ludu Bożego jest radością, bo jak powiedział Jezus, widząc to wszystko, podnoście głowy wasze. Więc podnosimy, bo wiemy, że za tymi nieszczęściami, które będą się jeszcze nawarstwiały i potęgowały, będzie Królestwo Boże. I że bez odejścia tego złego świata, to Królestwo nigdy nie przyjdzie. Zatem niech ten zły odchodzi. Ale końcem Goga i Magoga będzie unicestwienie, pomimo początkowych sukcesów, gdyż tak powiedział Bóg. I powiedział to nie tylko przy okazji Goga i Magoga, co za chwilę zobaczymy, ale także na przykład w obietnicy dla Abrahama, w ramach której obiecał przeklinać tych, którzy będą przeklinać jego potomków, Abrahama. Czytamy o tym w 1 Mojżeszowi 12. I Pan powiedział do Abrahama: wyjdź z twojej ziemi i od twojej rodziny, z domu twojego ojca do ziemi, którą ci pokażę. A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, rozsławię twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I teraz najciekawsze wytłuściłem. i będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. Nie potrzeba niczego więcej. To samo o prorokach Izraela Bóg mówi także przy okazji Goga i Magoga, Zachariasz. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, gdy walczył w dniu bitwy. To w dniu bitwy zapewne aluzja do ocalenia Izraela w Morzu Czerwonym, do pokonania Midianczyków, których było jak szarańcza przez 300 ludzi Gedeona, do ocalenia Izraela za króla Hiskiasza przed królem Asyrii, kiedy to anioł Pana zabił w obozie Asyrii 185 tysięcy osób. A gdy wstali wcześniej rano, to wszędzie było pełno trupów. 185 tysięcy żołnierzy i jednej nocy. W jaki sposób unicestwionych przez anioła. Armia rosyjska najeżdżająca na Ukrainę liczyła, jak podawano, 200 tysięcy. Więc to jest prawie taka liczba, 185 tysięcy. Być może Bóg użyje bardzo podobnych metod i wtedy, bo co bardziej przekona Żydów, że to Bóg, sam Bóg walczy za nich, że jest z nimi po ich stronie, niż odtworzenie znanych im historii Starego Testamentu i to na o wiele większą skalę niż było to wtedy. Przechodzimy do wersetów opisujących tenże atak. A taka będzie plaga, którą Pan dotknie wszystkie narody, które walczyły przeciwko Jerozolimie. Czytamy Zachariasza 14 rozdział. Wersety widać na ekranie, które to będą. Ich ciała będą się rozkładać, gdy jeszcze będą stać na nogach. Ich oczy będą gnić w oczodołach, język zgnije w ustach. No bardzo literalny, dosłowny opis jakichś plag, które będą wymierzone w najeźdźców, epidemie, zarazy, dopadną ich nagle i szybko, prawda? Gdy jeszcze będą na nogach stać, gdyby nawet nie zdążą się położyć, osłabieni i źle czujący się. Więcej szczegółów znajdziemy w Ezechiela 38, do którego za chwilę też przejdziemy. W tym dniu będzie wśród nich wielkie zamieszanie od Pana. Także jeden uchwyci rękę drugiego, a jego ręka podniesie się na rękę swego bliźniego. Bóg ześle tym wszystkim anarchistom Goga i Magoga zamieszanie, wrzawę, konflikty między nimi, w wyniku czego będą się wzajemnie zwalczać. Znowu Ezechiel 38 nam coś więcej powie. Może to być wynikiem działań z tego wersetu 12, tej epidemii, która będzie dziesiątkować ich szeregi, będzie zmuszała ich do panicznej ucieczki, a jak tacy uciekają panicznie, bo goni ich śmierć, to każdy chce przeżyć kosztem drugiego i nie patrzy na tego drugiego, tylko żeby jemu się udało zachować życie i uciec. Innym chętnie będą brali, ale swoich nie chcą, żeby im odebrano. Juda, 14 werset, także będzie walczyć w Jerozolimie, a bogactwa wszystkich narodów okolicznych będą zgromadzone. Złoto, srebro, szaty wielkiej ilości. Juda będzie walczyć w Jerozolimie. Pokolenie Judy ma w biblice w symbolice biblijnej bardzo konkretne znaczenie. Reprezentuje najlepszych z ludu Bożego. Pamiętamy takie określenie naszego Pana, lew z pokolenia Judy? Czyli jak gdyby podwójne podkreślenie jego wyższości. Najlepszy z najlepszych, bo pokolenie Judy to są najlepsi Żydzi, Juda, i jeszcze lew w tym pokoleniu, a lew to najsilniejsze zwierzę, król zwierząt. Zatem nasz Pan, lew z pokolenia Judy, to najlepszy z najlepszego pokolenia. W tym wersecie to określenie może oznaczać, że Juda będzie walczyć w Jerozolimie, że także wierzący Żydzi, czyli ci lepsi wśród Żydów, ci, którzy będą bardzo, bardzo wierzący, też będą walczyć w obronie swego narodu, gdyż porażka oznaczałaby dla nich koniec jako narodu, państwa, ich wiary żydowskiej, mojżeszowej. A już w przyszłości nieraz walczyli w Starym Testamencie o swój naród, o swoją wiarę. Dobra początkowo zrabowane Żydom i te, które najeźdźcy będą mieli, które przywiozą ze sobą, w całości przypadną Izraelowi. Ich złoto, ich srebro, ich szaty. Tak, będą zgromadzone, no bo jeśli Gog i Magog zakończy tam swoje istnienie, egzystencję, to, co ze sobą przywiezie, pozostanie w Izraelu. A taka sama plaga jak tamta, czyli z nas 12 wersetu, dotknie także konie, muły, wielbłądy, osły oraz wszystkie zwierzęta, które będą w obozie. Te wszystkie zwierzęta, to wiadomo, były do transportu. Dzisiaj to nie będą zwierzęta, tylko inne środki transportowe, różnego rodzaju pojazdy, ale też jakaś plaga, coś, jakiś proces zatrzyma ich koła i nie będą mogły pełnić swego zadania. Nie będą ułatwiać Gogowi i Magogowi przemieszczanie się w Izraelu od pewnego momentu tego ataku. Nie od samego początku, od pewnego momentu tego ataku, kiedy już zdziałają trochę i trochę krzywdy wyrządzą Żydom, to zostaną nagle zablokowani. Zarówno ludzie, jak i sprzęt. I przechodzimy do tego zapowiadanego Ezechiela 38. Tu będziemy mieli opis tego samego, co w Zachariaszu, z większą ilością szczegółów, a także z językiem bardziej symbolicznym. Już nie będzie tak jak tam u Zachariasza, że oczodoły będą gniły, język będą gniły, gdy jeszcze będą stać i tak dalej, czyli taki opis, można powiedzieć dosłowny, literalny opis jakiejś plagi, która ich dopadnie, ale będziemy mieli mowę o rybach, zwierzętach, że się boją, drżą ze strachu. Będziemy mieli o górach, murach, które będą się rozpadać i to wszystkie. Będziemy mowę mieli o deszczu, który będzie padał. No, cóż to za zniszczenie, prawda, w postaci deszczu. Rzadko się zdarza, żeby deszcz jako taki wyniszczać mógł. Ale będzie także grad, ogień, siarka. Zaraz zobaczymy te szczegóły, symboliczne opisy. No i zaczynamy. 38, 17 do 19 na początek. Tak mówi Pan Bóg. Czyż Ty nie jesteś tym, o którym mówiłem w dawnych dniach przez moje sługi proroków Izraela, którzy prorokowali za dni tamtych lat, że ja sprowadzę Cię na nich? Ale w dniu, w którym Gog nadciągnie przeciwko ziemi Izraela, mówi Pan Bóg, wzmoże się zapalczywość mego gniewu. Powiedziałem bowiem w swojej gorliwości i w ogniu swojego gniewu, zaprawdę w tym dniu będzie wielkie trzęsienie w ziemi Izraela. Prosty werset, proste wersety. Jedyny symbol to ogień, symbol zniszczenia zapowiedziany dla najeźdźców. Na razie ogólnie. Ogień zniszczy najeźdźców Izraela, Goga i Magoga. Ale już się zaczynają symbole. I zadrżą przede mną ryby morskie, ptactwo niebieskie, zwierzęta polne, wszelkie płazy pełzające na ziemi. I mianowicie, czyli wszyscy ludzie, którzy są na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, upadną wysokie wieże, każdy mur runie na ziemię. Przywołam miecz albo strachy, zależnie od przekładu. Przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg, miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu. No i teraz mamy tą listę tych wszystkich obiektów gniewu Bożego, który go dotknie, a dotknie wszystkich i wszystko. Bo pamiętajmy, że jest to czas końca wszystkich składników obecnego złego świata. Nie tylko czas końca Goga i Magoga. Bóg nie zniszczy Goga i Magoga i pozostawi ten świat tak, jakim był, tylko bez Goga i Magoga. Bóg zniszczy cały obecny świat, łącznie z Gogiem i Magogiem, ponieważ nic w tym świecie nie zasługuje na utrwalenie, na przeniesienie do królestwa, na reformę jakąkolwiek. Nie będzie żadnej reformy, żadnego naprawiania. Będzie usunięcie wszystkiego do cna, co człowiek stworzył, bo każdy zresztą widzi, że jeszcze Gog i Magog nie działa, najwyżej dopiero się kształtuje, a świat od ilu lat jest tak okropny, że chyba nikt nie chciałby, aby to się utrwaliło. A nawet chyba nikt nie wierzy w sens i celowość naprawiania, reformowania tego czegoś. Jakąś kolejną rewolucją, kolejnymi wyborami. Co to zmieni? Już tyle było rewolucji, już tyle było wyborów, tyle partii, prezydentów, różnych wielkich jednostek się pojawiało i nadal jest źle, a nawet coraz gorzej. Więc te obiekty boskiego gniewu, obejmujące ostatecznie wszystko, to ryby, a ryby to ludzie, uczynię was rybakami ludzi, czyli ryby to ludzie, są owieni. Ryby morskie to ludzie jako niekontrolowane masy, bo morze jest w Biblii symbolem braku sprawowania kontroli nad tym czymś, co jest do tego morza porównane. Ptaki niebieskie to kler różnych kościołów. Ładnie można powiedzieć duchowieństwo, ale duchowieństwo to uważam ten temat zbyt, tytuł zbyt zaszczytny. Klery różnych kościołów, najskuteczniejsi ze wszystkich sług szatana i błędu. Nikt, możemy to tak, że ptaki to klery, to z przypowieści o czworakiej roli. Klery, duchowieństwa różnych kościołów, nieważne czy chodzą w tych winnych ubraniach, czy w jakichś tam togach, innych szatach zwiewnych, czy mniej zwiewnych, są to najwięksi przeciwnicy prawdy. Ponieważ cała ich kariera, ich wpływ, bogactwo, poważanie, jakie mają, to tylko dlatego, że posługując się błędem, uwili sobie takie wygodne gniazdka. I dlatego prawda jest dla nich niebezpieczna. Dlatego ją tępią. Zawsze. Zawsze. I tak było w Izraelu. Kler żydowski najbardziej nienawidził naszego Pana. Gdyby nie żydowski kler, lud Izraela prawdopodobnie przejąłby Jezusa. Ale sterowany, manipulowany przez wrogów prawdy i sprawiedliwości dał się wykorzystać. I tak samo było później. Klery różnych kościołów wieku Ewangelii wykorzystywały i wykorzystują do dzisiaj często szczerych i uczciwych ludzi, którymi manipulują i wykorzystują dla swoich celów. No ale wracamy do wersetu. Góry to państwa, łatwy symbol, skały i mury to mechanizmy ochronne w postaci banków, stowarzyszeń, sojuszy, fundacji, układów, umów, czegokolwiek by tam jeszcze nie było, które mają chronić społeczeństwa, grupy społeczeństw, kraje, czy też według jakichś klas społecznych ludzkości. Zobaczmy, jak objawienie w 6 rozdziale używa podobnej symboliki. A królowie ziemscy, możnowładcy, bogacze, wodzowie, mocarze, każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach. W prawdziwych nie, w tajnych organizacjach i w skałach górskich. I co tam by robili? Nie chodzi o skały górskie literalne, w organizacjach rządowych. I co mówili do tych gór i skał, w których się poukrywali? Tak, czyli do rządów i sojuszy między państwami, na przykład do NATO. Padnijcie na nas i zakryjcie nas. O co chodzi? Padnijcie na nas góry i skały i zakryjcie nas? No to zabiłyby ich te góry i skały. Oprócz tego chyba sobie nie wyobrażamy latania przez góry i skały w powietrzu i uderzania w ludzi, którzy zresztą sami o to proszą. Ale jak popatrzymy, dlaczego oni o to proszą, to zobaczymy, że to jest wszystko symboliczne. Padnijcie na nas i zakryjcie nas, czyli chroncie nas przed zagrożeniem w czasie ucisku. Bo co? Bo ktoś siedzi na tronie, tak? Chroncie nas i zakryjcie przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem baranka. Bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. O tak, nadszedł dzień gniewu wobec świata, szczególnie wobec chrześcijaństwa, z powodu łamania zasad prawdy i sprawiedliwości. Wszyscy ludzie, ludzkość, cały świat łamie prawdę i sprawiedliwość. Ale najbardziej łamie ją chrześcijaństwo. Chociażby z tego powodu, że jest najbardziej oświecone prawdą. Jak porównywać pogan, którzy nie mają światła Biblii, to chrześcijan. Oni o wiele bardziej przed Bogiem odpowiadają, mając Biblię. A czym się wsławili w historii? Jak można wytłumaczyć inkwizycję? Jak można wytłumaczyć spalenie na stosie Husa? Jak można wytłumaczyć zamordowanie kogokolwiek za to, że wierzył w Boga inaczej niż mu kazano? Niczego złego nie robił. Inaczej wierzył. Inaczej praktykował swoją wiarę. Za to musiał zginąć. Bo to się nie podobało przywódcom religijnym. Bo to było niebezpieczne dla ich pozycji. Niechby ta prawda, którą głosili ci tak zwani innowiercy, zyskała na popularności, no to wodzowie, ciała kierownicze odchodzą na bok. Ludzie przecież ich nie potrzebują, a oni się tego właśnie boją. Dlatego też główny spór Boga w czasie ucisku jest z chrześcijaństwem. Przy okazji cały świat temu podlega, bo cały świat też nie nadaje się do królestwa i świat w części pogańskiej nie jest ostoją doskonałości. Nawet fałszywych bogów w różnych wierzą, którzy nie istnieją, ale dla nich istnieją. Wymyślali sobie i w nich wierzą. Tego prawdziwego nie uznają, nie dostrzegają, ale jednocześnie przez to mają mniejszą odpowiedzialność za wszystko zło, które robią, bo są w niewiedzy. I ten objawienie kończy się jeszcze. I któż może się ostać? No nikt. Nikt się nie może ostać, ponieważ ten, który siedzi na tronie i baranek są zagniewani. I chcą usunąć w końcu to zło, gdyż dłużej w boskim planie nie jest ono celowe. Bóg zrealizował swoje plany wyboru duchowego Izraela, pewnych klas ludu Bożego i chce zaprowadzenia Królestwa Bożego na całej ziemi, na ruinach tego, co stworzył do tej pory człowiek. I osądzę go zarazą i krwią, albo przez zarazę i przez krew. Ześlę ulewny deszcz, kamienie gradu, ogień siarkę. Na niego i na jego wojska, na liczne ludy, które z nim będą. Czyli na Goga i Magoga mają spaść zarazy, epidemie choroby, krew, czyli śmierć, nie do literalna śmierć, bo co to, bo lanie śmierci z góry, krwi, przepraszam, lanie krwi z góry na ludzi, mało sensowne i w jaki sposób miałoby niszczyć tych ludzi. Ulewny deszcz, nie literalny, ale obfitość praw, które będą objawiały samolubne, podłe zamiary Goga i Magoga. Grad, to też z wody pochodzi, ale jest twardy. Są to twarde, bolesne prawdy na ich temat, które jak będą spadały, będą bolały bardziej niż krople deszczu, które są całkiem przyjemne, jeśli i od literze. No i ogień i siarka, czyli całkowite zniszczenie. Dwa niszczące elementy, ogień jeszcze plus siarka, to bardziej dokładnie spali niż sam ogień, więc ogień często występuje z dodatkiem siarki dla podkreślenia pełni unicestwienia. I okaże się wielki i święty i dam się poznać na oczach wielu narodów i poznają, że ja jestem Panem. To nadprzyrodzone pokonanie zastępów Goga i Magoga przez Boga, przed całym światem pokaże wielkość i świętość Boga pod każdym względem. Świętość Boga to to samo, co Jego doskonałość. Bóg jest święty, Bóg jest doskonały. Zmieniamy rozdział Ezechiela na 39. Ty więc, Synu Człowieczy, prorokuj przeciwko Gogowi i mów. Tak mówi Pan Bóg, oto jestem przeciwko Tobie, Gogu, naczelny księciów Meszek i Tubal. Zawrócę Cię i wezmę Cię na smycz, sprowadzę Cię północnych stron i przeprowadzę Cię na góry Izraela. Drugie zdanie tego wersetu ma cztery różne wersje. Ja do tej pory używałem zawsze wezmę Cię na smycz, ale to jest tylko jedna z czterech możliwych. Tak mówi Biblia Warszawska. Biblia Tysiąclecia w tym miejscu mówi sprowadzę. UBG mówi zostawię z Ciebie tylko szóstą część, a Biblia Gdańska sześcioraką plagą ścisnę Cię. Różnice, jak widzimy, są poważne, więc nie jest to na pewno kwestia tylko innego tłumaczenia, ale tylko także inne wersje manuskryptów, oryginałów, z których dane tłumaczenie korzysta. UBG raczej nie ma racji, mówiąc, że zostawię z Ciebie tylko szóstą część, bo za chwilę dowiemy się, że z Goga i Magoga nie zostanie nic, nawet kość. Biblia Gdańska sześcioraką plagą najwyraźniej robi aluzję do poprzedniego rozdziału, wersetu 22, gdzie rzeczywiście mamy podanych sześć narzędzi zniszczenia Goga. Przed chwilą je czytaliśmy. Zaraza, krew, ulewny deszcz, grat, ogień, siarka. Sześć ich jest. Po szóstka jest symbolem niedoskonałości, wobec tego sześć elementów zniszczenia Goga, niedoskonały Gog, więc sześć elementów go niszczy. Biblia Tysiąclecia mówi sprowadzę, kody, które ja bardzo lubię i chwalę, mówią zaprowadzę, bardzo podobnie. I jeśli chodzi o znaczenie, jest to tożsame z tym, co mówi Biblia Warszawska, wezmę cię na smycz. Bo czy wezmę na smycz, czy sprowadzę, czy zaprowadzę, to jedno i to samo oznaczają, że użyję pewnego rodzaju przemysłu, siły, czegoś, co przyciągnie Goga i Magoga na góry izraelskie. Dlatego też najbardziej logiczne wydaje się właśnie to sprowadzę, zaprowadzę, czy też wezmę cię na smycz. Dlatego do tej pory się tego trzymałem, chociaż nie komentowałem, że są jeszcze inne możliwości tłumaczenia, bo nigdy się jeszcze tym Ezechielem tak dokładnie nie zajmowaliśmy, ale czynię to teraz. Wytrącę łuk twój albo miecz twój z lewej ręki twojej i wybiję twoje strzały z twojej prawej ręki. Mamy tu dokładny opis neutralizacji, unieszkodliwienia broni używanej przez Goga. Co jest bardzo łatwe w dobie technologii komputerowej, zdalnego sterowania wszystkim, ponieważ wystarczy błąd człowieka w naciśnięciu jakiegoś guzika. Albo błąd w oprogramowaniu, albo jakiś wirus, tak jak to było w przypadku systemu Patriot, który 25 lutego 1991 roku podczas wojny w Zatoce Perskiej nie zestrzelił irackiej rakiety SCAD. Dlaczego nie zestrzelił? Ponieważ w wyniku błędu oprogramowania jedna sekunda wyliczona przez tą baterię nie była równa rzeczywistej sekundzie. Tam ich podobno po 100 godzinach pracy pojawiła się różnica 0,34 sekundy i ten system wyliczył, że powinna być rakieta ta iracka tu jak leci, niby ją zobaczył, ale potem przez ten błąd w liczeniu w oprogramowaniu nie zobaczył jej tam, gdzie ona powinna być, bo ona tam nie była, no i dał sobie spokój, a rakieta leciała, chociaż mogła być unieszkodliwiona przed dotarciem do celu i wtedy 28 osób by nie zginęło i ponad 100 nie odniosłoby ran. A taki, to taki przykład. To się działo się, to się stało przypadkiem. A jeżeli Bóg będzie chciał, aby te narzędzia nie działały w pewnym momencie, albo działały strasznie koślawo, to chyba nikt nie ma wątpliwości, jakie są przed Bogiem możliwości, aby zablokować działanie nawet bomby atomowej. Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy oraz ludy, które będą z tobą. Wydam cię na pożarcie ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym. Padniesz na otwartym polu, bo ja to wypowiedziałem, mówi Pan Bóg. Ciekawe. Wydam cię na pożarcie ptactwu, wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym. To właśnie są ci sami, którzy napadną na Izrael. Zatem, gdy Bóg pomiesza szyki anarchistów, Goga i Magoga, wznieci wśród nich różnego rodzaju konflikty, będą oni się wzajemnie zabijać, jak psy, które walczą o kość, też się wzajemnie zagryzają. Wydani będą na żer swoich własnych zwierzęcych cech charakteru, które ich do tego Izraela przywiodły, żeby go ograbić i zniszczyć. A teraz w wyniku niepowodzeń, blokady ze strony Boga w dalszym prowadzeniu działań obrócą się wzajemnie przeciwko sobie. Chociażby przy konfliktach, przy podziale łupu, który uda im się początkowo przecież z tego Izraela, z tych Żydów zdobyć. Ilustracją tej rodzaju przyjaźni w szeregach kształtującego się obecnie Goga i Magoga może być potraktowanie prezydenta Rosji przez prezydenta Turcji niedawno w lipcu w Teheranie, w Iranie, gdzie on prawie całą minutę kazał Putinowi czekać na siebie, podkreślając, jak to wszyscy odczytali, jednocześnie jestem ważniejszy od ciebie. Zobacz, że musisz się ze mną liczyć. To ty czekasz na mnie, nie ja na ciebie. To samo ci, którzy znają się na dyplomacji, widzą w usadowieniu prezydenta Rosji w stosunku do przywódcy Iranu, Ajatollaha. Siedział tak po jego lewej stronie, ileś tam sporo metrów. Nie tak jak partner z partnerem, równy z równym, tylko na jednej ścianie siedział Ajatollaha, Putin z jakimś tam jeszcze innym oficjelem irańskim siedzieli w znacznej odległości. Znowu podkreślenie, nie jesteś mi równy. Póki co działamy razem, ale nie ma między nami prawdziwej miłości, prawdziwej unii, bo jesteśmy razem tylko dlatego, że mamy póki co wspólnego wroga i razem możemy temu wrogowi bardziej zaszkodzić. Ale kiedy już mu zaszkodzimy, albo gdy ktoś to będziemy się bili o łupy po nim. A jeżeli nam w czasie szkodzenia temu wrogowi coś nie wyjdzie, no to też będziemy potem jako jeden kosztem drugiego szukali ratunku dla siebie, nieważne co będzie z tym drugim. Dla przypomnienia, już czytaliśmy, przywołam miecz strachy przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu. To, co wytuściłem na górze, wydam cię na pożarcie ptactwu wszelkim istotom skrzydlatym i zwierzętom polnym. Albo Zachariasza też już było, w tym dniu będzie wśród nich wielkie zamieszanie od Pana. Pan je ześle, zaaranżuje. Także jeden uchwyci rękę drugiego, złapie go za rękę, a jego ręka podniesie się na rękę swego bliźniego. Także nie zabiegł za rękę, żeby mu pomóc przed upadkiem, powstrzymać, tylko żeby mu zaszkodzić, żeby przeżyć jego kosztem. I ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach i poznają, że ja jestem Panem. Kolejny ciekawy fragment, bo zapowiada zniszczenie nie tylko samego Magoga, ale także mieszkańców wysp. A wyspy w Biblii oznaczają mniej autokratyczne państwa. Góry to bardziej autokratyczne, wyspy mniej autokratyczne. Takie jak na przykład jak USA czy Wielka Brytania. Także i one mają być zniszczone, bo już o tym dzisiaj mówiłem, bo nic, nawet najlepsze elementy Królestwa Szatana nie nadają się do Królestwa Bożego. Bo są częścią Królestwa Szatana, nawet te lepsze elementy. Też gwałcą prawdę i sprawiedliwość. Porównajmy słowa naszego Pana, który powiedział w Mateusza 9 rozdziale, że Bóg nie będzie podejmował żadnych prób reformowania tego świata, lecz zniszczy cały jego porządek, jego symboliczną ziemię, czyli strukturę, porządek cywilny wśród ludzi i jego symboliczne niebiosa. Porządek religijny, gdyż wszystkie religie, czy pogańskie, czy chrześcijańskie, nadają się do tego samego celu, do zniszczenia, do spalenia, bo służą tylko ogłupianiu, oszukiwaniu i wykorzystywaniu mas ludzkości. A Bóg zamierza to wszystko usunąć, spalić, zniszczyć i rozpocząć wszystko od nowa, na trwałych podstawach prawdy i sprawiedliwości, których od upadku Adama, tutaj na ziemi, żaden świecki ani żaden religijny rząd nigdy nie przestrzegał. A różnili się między sobą tylko stopniem ich naruszania. Jedni naruszali bardziej, a inni nieco mniej, ale też naruszali. I wszyscy mają na bakier z prawdą i sprawiedliwością. Różnią się tylko stopniem, jak bardzo ją depczą na przestrzeni wieków. Czytamy naszego Pana, a nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają. Wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków i wtedy zachowuje się jedno i drugie. To właśnie nasz Pan miał na myśli. Pod symbolem łaty, pod symbolem wina młodego ma na myśli obecny zły świat i Królestwo Boże. Królestwo Boże nie przyjdzie jako reforma obecnego złego świata. Przez żaden kościół, przez żaden rząd, żadną partię, czy przez żadną nawet jednostkę. Królestwo Boże przyjdzie przez zniszczenie, doszczętne, całkowite, spalenie. Spalenie nieba, dlatego Piotr pisze, że obecne niebiosa i obecna ziemia, ma na myśli symboliczne niebiosa i symboliczną ziemię, są odłożone na zniszczenie, na spalenie, na ogień. A czekamy nowych niebios i nowej ziemi, tak dalej pisze Piotr, prawda? Więc nie ma na myśli literalnych niebios i ziemi, które będą spalone, i nie ma literalnych nowych, które przyjdą na ich miejsce, no bo co to niebo nad nami zawiniło, albo nawet nasza planeta Ziemia, jako Ziemia, że trzeba ją zniszczyć i na to miejsce coś nowego, to nie jest problem fizyczny w Ziemi, w składzie chemicznym Ziemi, ani w budowie niebios nad nami, że niebiosa Bóg stworzył i one nie mają w sobie niczego, co by zasługiwało na spalenie, zniszczenie, ale symboliczne je niebiosa. Ta cała religijna otoczka, te różne kościoły, denominacje, ruchy religijne, ludzkie takie czy owakie, wszystko oparte na błędzie i tak skonstruowane, żeby przywódcy poszczególnych kościołów, denominacji i organizacji czerpali korzyści z błędu, który głoszą, który wciskają, narzucają ludziom. A dam poznać, albo ujawnię moje święte imię pośród mojego ludu Izraela i nie pozwolę już bezcześcić mojego świętego imienia. I poznają narody, że ja jestem Panem Świętym w Izraelu. Oto nadchodzi i spełni się, mówi Pan Bóg, to jest dzień, o którym mówiłem. Mamy to zapowiedź poznania przez Izrael i nie tylko, także przez cały świat, imienia Boga. Oczywiście nie imienia w znaczeniu spółgłosek JHWH, bo raczej chyba wszyscy wiedzą, nawet poganie wiedzą, że JHWH albo Jehowa, albo Jahwe, zależnie jak to, jakimi samogłoskami JHWH wzbogaci, tylko pod imieniem kryje się jego charakter, jego plan. Tak? Imię ma wiele znaczeń, w Biblii ma 7, nawet w języku polskim ma więcej niż jedno, prawda? I jak ktoś mówi, że musi dbać o swoje dobre imię, to ma na myśli swoją reputację na przykład, prawda? I reputacja to też jedno z tych 7 znaczeń słowa imię. Albo jak ktoś, jak mamy, tak, żeby chrzcić tych, którzy będą przyjmować Jezusa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to też to imię występuje w znaczeniu charakteru. No ale nie wchodźmy, inne imię, czyli charakter i plan. Bo dzisiaj w wyniku niewiedzy o charakterze i o planie Boga głoszone są liczne błędy. Jego imię, czyli jego charakter, jego plan jest bezczeszczony. Bo często te błędy ukazują Boga jako gorszego od człowieka, od grzesznego, upadłego człowieka. Wiele nauk, wielu chrześcijańskich kościołów przedstawia Boga jako gorszego od człowieka. Na przykład od dawna głoszona tak zwana chrześcijańska nauka o piekle, czyli jej nowa wersja o wtórnej śmierci, jako karze dla tych, którzy nie przyjmą jednej prawdziwej religii, gdyż podobno taka jest, jedna prawdziwa religia i tam się cały prawdziwy lud Boży zebrał kiedyś albo zbiera teraz. I niektórzy kiedyś twierdzili, że taką prawdziwą religią byli i mówili, nie ma zbawienia poza kościołem. Dzisiaj są następcy ich, którzy twierdzą tak samo, że też są jedną prawdziwą religią i nie ma zbawienia poza nimi. Trzeba tam się zapisać, trzeba być członkiem tej organizacji. Inaczej Jezus ci nic nie pomoże. Inaczej Jezus nie jest twoim zbawicielem. Dziwne, prawda? Aż na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, no bo skoro Jezus umarł za ludzi, ludzkość, za człowieka, to dlaczego umarł za ludzi tylko w jakiejś organizacji, w jakimś kościele, w jakiejś denominacji, a nie za wszystkich potomków Adama i Ewy? No przecież to są chyba wszyscy ludzie. Takie jest zbawienie. Tak to Biblia przedstawia. Być może gdyby ludzie bardzo wyraźnie wiedzieli, że Jezus umarł nie tyle za nich oddzielnie, bo jeden Jezus nie może umrzeć za miliony ani miliardy ludzkości, bo to się nie zgadza. Jeden na miliony to nie jest okup, to nie jest odpowiednia, równoważna cena. Jezus umarł za Adama. I Biblia tak to przedstawia. W Adamie wszyscy zostaliśmy potępieni i Bóg nas o zdanie nie pytał, ani nie dał nam szansy, żebyśmy my byli mu posłuszni. Adamowi dał szansę, on zgrzeszył, przeklął jego, skazał go na śmierć, a w nim wszystkie jego dzieci, czyli nas aż do dzisiaj. Ale potem jednocześnie nie pytając nas o zgodę, ani o chęci, Bóg nas w Jezusie odkupił. Ale znowu nie nas indywidualnie, nie miliony, miliardy nas w jednym Jezusie odkupił, tylko w tym Jezusie odkupił Adama. I tak jak w Adamie nas skazał na śmierć, tak w Jezusie, który za tego Adama umarł, jeden za jednego, Jezus Adam. To jest ta zamiana między nimi. Tak w tymże okupie, jaki Jezus złożył za Adama, zdjął z nas wszystkich, jak dzieci Adama, tenże wyrok, który w Adamie nas dotknął. Tak to Biblia przedstawia. I gdyby to tą prawdę biblijną ludzie rozumieli, to by może nikomu nie przyszło do głowy potem szatkować tego Jezusa i mówić, tak, Zbawicielem jest, zbawił o za ten Kościół, za tą grupę religijną. A jak chcesz, to musisz tam przyjść, bo jak nie przyjdziesz, to nie. Jak nie przyjdziesz, to nie. Wystarczy, że jesteś potomkiem Adama i Ewy. Jeżeli jesteś, to Jezus za ciebie umarł. W Adamie to zrobił. Wtedy mieszkańcy miast wyjdą, czytamy dalej, rozniecą ogień i spalą oręże, tarcze, puklerze, łuki, strzały, oszczepy, włócznie. Będą tym palić ogień przez 7 lat. Nie będą znosić drwa z pola, ani rąbać go w lasach, ale orężem będą palić. a złupią tych, którzy ich upili i będą plądrować tych, którzy ich plądrowali. Mamy znowu ciekawą zapowiedź zniszczenia narzędzi zabijania, ale nie będzie to zniszczenie dla samego zniszczenia, bo byłoby to marnotrawstwo. Przecież można potencjał w tych narzędziach zabijania odzyskać i wykorzystać do czegoś dobrego. Będą tym palić przez 7 lat. Tak symbolicznie jest pokazane wykorzystanie tego do opalania, do otworzenia jakiegoś ciepła. Przez 7 lat, siódemka, kompletność, zupełność, aż całkowicie zużytkują te rzeczy dla dobra. Na potwierdzenie dwa fragmenty z Izajasza. Wtedy sądził będzie narody i rozpatrywał sprawy wielu ludów. Przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą już się uczyć sztuki wojennej. A drugi fragment? Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jak wód, które wypełniają morze. Łatwość dostępu do czystej prawdy, tak jak w morzu jest dużo wody. Ale dla nas najciekawsze, przekują swoje miecze na lemiesze, włócznie na sierpy. To jest dokładnie to samo, co będą tym palić, tym orężem przez 7 lat. Zamiana potencjału, wykorzystanie potencjału, skierowanie tego potencjału z narzędzi zabijania, z broni na coś pożytecznego dla człowieka. Wspaniałe czasy. Idą. I stanie się w tym dniu, że dam Gogowi miejsce na grób, tam w Izraelu, dolinę przechodzących na wschód od morza, która zatka usta przechodzących. Pogrzebią tam Goga i całą jego rzeszę i nazwą ją doliną Hamon Gog, albo tłumu Goga, albo hordy Goga. Możemy sobie Hamon przetłumaczyć na tłum albo horda, albo zostawić w oryginale hebrajskim. Czy chodzi o literalne groby i cmentarz dla Goga? Z pewnością nie, bo wrogowie Boga i wrogowie ludu Bożego nie zasługują na szacunek, szczególnie w królestwie, bo to już, jak oni będą zniszczeni, to już będzie ziemska faza królestwa się rozpoczynała. Wprost przeciwnie, wszyscy, którzy to miejsce mają mijać, będą symbolicznie zatykać usta, nosy, no bo nie literalnie, symbolicznie będą zatykać usta i nosy z powodu brzydkiego zapachu postępowania Goga i Magoga. Z powodu obrzydzenia do jego charakteru, jakie będzie budzone w tych przechodzących obok, w tych, którzy będą rozważać te sprawy, gdyż będą dowiadywać się, z jakich motywów chciał on uczynić Izraelowi to, co częściowo uczynił, ale został zablokowany. Porównajmy to obrzydzenie do obrzydzenia Żydów wobec Jezusa w czasie jego pierwszego adwentu. Izajasz 53. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony cierpieniem. Przed nim zakrywaliśmy jakby swoją twarz. Wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Tak, zakrywaliśmy przed nią swoją twarz, tak jakbyśmy z obrzydzeniem, że nas nie było na co patrzeć. Odwracaliśmy od tego okropnego widoku Jezusa swoje głowy, bo tak nam się nie podobał. Mieliśmy go za nic. Więc to, taka sama sytuacja będzie powtórzona w stosunku do Goga i Magoga, gdy zostaną oni już pokonani i gdy ich charakter, motywacje, plany, myśli, ambicje będą wyprowadzone na światło dzienne. Potwierdzeniem tego faktu, że nie chodzi o literalne groby, jest położenie tej doliny Hamon Gog. Na wschód od morza ona będzie, a kierunek wschodni to w Biblii oznacza stan potępienia. Widać to po tym, w jakim kierunku Adam z Ewą i Kain zostali wypędzeni. Czytamy. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby. Płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa żywota. Adam i Ewa wypędzeni i na wschód, bo tam zostali wypędzeni, anioł, który nie pozwalał im powrócić od tej wschodniej strony. A Kain odszedł przed oblicza Pana i zamieszka w ziemi Nod, gdzie to było? Na wschód od Edenu. I znowu kierunek wschodni oznacza w Biblii, jak widzimy, stan potępienia. Zatem ta dolina leżąca na wschód od morza, to nie dosłownie, że będzie na wschód od morza, chociaż mogłoby tak być, z tym, że bardziej mówimy nie o cmentarzu literalnym, nie spodziewamy się, że tam będą mieli nagrobki, jakieś będzie miejsce fizyczne dla nich, oni będą po prostu unicestwieni i będzie to symbolicznie na wschód od morza. W stanie potępienia się znajdą, ale myślę, że żadnych grobów nikt im nie będzie robił, takich literalnych, fizycznych, po prostu będą unicestwieni i nie będzie. Bez śladu po nich na ziemi, literalnych. Dom Izraela będzie grzebać przez 7 miesięcy, aby oczyścić ziemię, a tak będzie ich grzebał cały lud tej ziemi i będzie to ich chlubą w dniu, w którym będę uwielbiony, mówi Pan Bóg. Grzebanie zwłok to zwykle oznaka szacunku dla zmarłego. Ale tu miejsce pochówku jest, jak cały czas mówimy, Dolina Hordy Goga, przechodząc obok której ludzie z obrzydzeniem będą zatykali nos i usta. A więc usunięcie ich do tego miejsca nie będzie okazaniem im szacunku, lecz zwykłym przeniesieniem ich do stanu nieistnienia, stanu niebytu, w którym, jak mówi werset 11 przed chwilą, będą swoją historią po sobie budzić obrzydzenie tych, którzy będą tą historię poznawać, rozważać, analizować. Wyszukiwanie i grzebanie hordy Goga przez 7 miesięcy to całkowite oczyszczenie Izraela z wszelkich elementów Goga, tak by nikt nie pozostał na ziemi, w Izraelu, do czasu zbudzenia proroków Starego Testamentu. Lecz żeby wszyscy oni zostali usunięci jako wrogowie prawdy, sprawiedliwości i ludu Bożego. Usunięci i symbolicznie pochowani w umysłach ludzi jako godni pogardy. Na szczęście dla Goga i Magoga nie będzie to jeszcze ich śmierć w jeziorze ognia i siarki zabawienia. Czyli jeszcze nie ta wieczna, nie ta wtóra, z której nie będzie powrotu. Oni wrócą, będą zbudzeni z grobu i otrzymają szansę restytucji. Ilu z nich się, bo za nich też Jezus umarł, zauważmy. Ktoś mógłby powiedzieć, nie, Gog i Magog na pewno nie zmartwychwstanie. Jezus odkupił także i ich, Goga i Magoga. Więc wrócą i jeżeli podejmą reformę charakteru, będą nawet żyli wiecznie z tymi, których w Izraelu nawet chcieli zabić. Nie sądzimy, że wszyscy mordercy przepadli. Niektórzy z nich będą mogli się jeszcze podnieść. Pamiętajmy, że i Dawid ze Starego Testamentu miał na koncie morderstwo, a nazwany jest mężem według serca Bożego. Także nie nam jest oceniać grzesznika i dlaczego grzesznik jest takim grzesznikiem. Jezus umarł za wszystkich i każdy będzie miał szansę z tego skorzystać. Oczywiście nie każdy będzie musiał z tego skorzystać, ale nie mówimy tutaj, czy będzie musiał, czy nie będzie musiał. Mówimy o tym, o szansie. Szansa jest dla wszystkich. Ci, którym się nie będzie podobała reforma charakteru i życie wieczne pod warunkiem porzucenia, pozostawienia za sobą tych wszystkich grzesznej niedoskonałości, jaka w nich, ich sercach, umysłach była, no to ci oczywiście życia wiecznego nie uzyskają, ale będzie to ich wybór, ich decyzja. I wyznaczą mężczyzn, którzy będą stale chodzić po kraju, aby grzebać pozostałych na obszarze kraju, aby go oczyścić. Po upływie 7 miesięcy zaczną go przeszukiwać. To zdanie wypuściłem, bo jest z nim pewien problem. Te bardziej popularne przykłady twierdzą, jak przed chwilą przeczytałem, że szukanie rozpocznie się dopiero po upływie 7 miesięcy. Tak? Po upływie 7 miesięcy zaczną go przeszukiwać. Budzi to wątpliwości, bo pojawiają się od razu 3 pytania. Jeśli mają chodzić po kraju i grzebać resztki Goga, dlaczego mają zacząć to robić dopiero po 7 miesiącach? A 7 miesięcy tak po prostu będą leżeć, te resztki? I czekać, aż minie 7 miesięcy? Co będą robić przez pierwsze 7 miesięcy, skoro będą chodzić po kraju i grzebać resztki Goga? I no jak się to do wersetu 12, gdzie przed chwilą byliśmy, według którego grzebanie ma trwać 7 miesięcy? Na szczęście jest łatwe rozwiązanie. W sumie 13 polskich i angielskich przykładów, z polskich to na przykład będzie E i B, czyli ten Ewangeliczny Instytut Biblijny, tak to się wydawnictwo nazywa, oddaje to zdanie w sposób, który nasz problem całkowicie usuwa. Bo albo mówią tak, zajmie im to 7 miesięcy, no dokładnie, bo tak będzie, tak mówił werset 12. Albo do końca 7 miesiąca będą przeszukiwać kraj, to samo, i będą szukać przez 7 pełnych miesięcy. No to oczywiście. A zatem ten werset powinien mieć na końcu, po tym, że będą chodzić albo oczyścić kraj, będą szukać przez 7 pełnych miesięcy. Przy czym jak zawsze ta biblijna siódemka kompletności i zupełności. Podkreśla, że będą to robić tak długo, aż w tym zakresie zrobią wszystko, co należy zrobić. Do pełnego końca przez 7 pełnych miesięcy. A gdy przechodzący będą przechodzić przez kraj, a ktoś z nich zobaczy kość ludzką, postawi obok niej znak, czytamy dalej. Aż grabarze pogrzebią ją w dolinie Hamon Gog albo Hordy Goga. Wyszukiwani i grzebani będą nie tylko członkowie Hord Goga, lecz także ich kości. A kości to historia ich życia, ich idei, ich uczynków. Kości mają w Biblii takie samo znaczenie jak popiół ofiarowanych zwierząt. Zaraz zobaczymy. O, po lewej stronie. Czerwona jałowica była taka ofiara w Starym Testamencie i jej popiół po jej spaleniu służył do wody oczyszczania. Można się było tym pokropić i być symbolicznie oczyszczonym. Ten popiół to są historie Starego Testamentu o prorokach i ich, no, o mężach Bożych, nie tylko o prorokach, mężach Bożych, nie tylko, którzy byli prorokami, Jest także, tam Józef także się mieści, i król Dawid, i także i prorocy, i Jeremiasz, i Izajasz, i wszystkie ich wielkie czyny wierności. Te historie mają bardzo budujący, oczyszczający wpływ na nas, gdy dzisiaj o tym czytamy. Stąd było dodawane do wody te prochy. Albo dym unoszący się często na wieki, jak mówi objawienie, po zniszczeniu złych, jako historia po ich istnieniu. Bo dym to jest bardzo piękny symbol historii. Dym jest wtedy, kiedy coś było i się spaliło, tego czegoś już nie ma, tylko unosi się dym. I objawienie mówi, że ten dym wiecznie będzie się unosił, bo wieczne będzie wspomnienie, pamięć po niegodziwcach. Ich już nie będzie. Oni będą zniszczeni. Pozostanie tylko po nich dym. Tak jak po czerwonej jałowicy popiół. Był dowodem, że kiedyś było to zwierzę, ale tylko został popiół, wspomnienie, historia. I to samo kości. Historia, wspomnienie. Po kimś, kogo już nie ma. Potwierdzeniem symbolicznego znaczenia kości jest także fakt, że kości zmarłych od razu same nie oddzielają się od ciał, ale w tych ciałach pozostają, nawet jeśli ciało ulega zniszczeniu, uszkodzeniu. Żeby kość oddzieliła się od ciała, tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, to musiałoby minąć, nie wiem, pewnie setki lat. A przecież nikt w Izraelu nie będzie czekał setki lat, aż ludzie całkowicie, prawda, aż zgnije ich skóra i mięso i oni potem zbierać takie kości. Także widać, że to jest wszystko symboliczne, tak jak mówiłem, że Ezechiel posługuje się całym zestawem różnych symboli. A nazwę tego miasta będzie Hamona. I tak oczyszczą ziemię. Tłumaczenie tego wersetu, Hamona, czyli horda albo tłum, jest też wymaga korekty, gdyż jego pierwsze zdanie nie ma w sobie czasownika, ale został on dodany. A nazwę tego miasta będzie, to będzie zostało dodane. Zobaczmy w oryginale, jak to wygląda hebrajskim. 39, tak, 16 werset, czytamy od prawej do lewej, tam pod strzałką, a także będzie, ale w nawiasie, to w nawiasie oznacza, że nie ma tamtego będzie w oryginale, nie ma czasownika. Tłumacze dodali, no bo uznali, że trzeba, tak się będzie składniej czytało. Ale tak naprawdę to w oryginale pisze, a także imię miasta tłum i oczyszczą kraj. Koniec tego wersetu. Nas interesuje pierwsze zdanie tego wersetu króciutkiego, a także imię miasta tłum. Czy to będzie, ma tam być, czy nie być, to dopiero trzeba ustalić. Czy trzeba dodać czasownik, czy nie trzeba go dodawać, bo według wersji z dodanym czasownikiem wynika, że już po unicestwieniu Goga i Magoga w Izraelu ma powstać miasto o nazwie Hamona. Co bardzo dziwne, bo Hamona to hord tłum, czyli zastępy Goga i Magoga. Czyżby miasto ku czci Goga i Magoga miało tam zostać zbudowane? Po drugie, miasto w symbolice Biblii oznacza coś. Oznacza rząd religijny. Na przykład Babilon, fałszywy rząd religijny, Nowe Jeruzalem, na które czekamy, ten prawdziwy, który będzie błogosławił ludzkość w wieku tysiąclecia. Czyżby po klęsce Goga i Magoga w Izraelu miało powstać albo literalne miasto ku czci Goga i Magoga, albo rząd religijny o charakterze Goga, albo jedno i drugie? Zdecydowanie niemożliwe do przyjęcia. Czyli o co chodzi? Werset 16 wymienia po prostu kolejny symboliczny obiekt, jaki zostanie pogrzebany w tej symbolicznej dolinie. I dlatego nie ma tam czasownika. Jest to bowiem dopełnienie poprzedniego zdania o grabarzach, którzy w dolinie hordy Goga pogrzebią. Iż przypominam, wszystkich jego zwolenników, pierwsza rzecz, druga, wszystkie ich kości i trzecia, imię miasta horda. Zauważmy, nie miasto horda, tylko imię miasta horda mają pochować. Czyli ideę rządu religijnego. Jaki, jak ten werset sugeruje, będą mieć zamiar ustanowić zwolennicy agresji na Izrael. Widocznie Gog i Magog po najechaniu na Izrael będą chcieli założyć jakiś rząd ala religijny na miejsce żydowskiej prawdziwej religii. Tego jakby nie patrzeć, pomimo tego, że spora część Żydów dzisiejszych jest w ogóle niewierząca, ani w Jezusa, ani w Boga Mojżesza, tak, tylko stali się takimi ateistami, to jednak na historię tego narodu nierozerwalnie wiąże się z tym prawdziwym Bogiem Jehową. Dlatego jest tak niecierpiany na świecie, no bo istnienie narodu żydowskiego, Izraela, nierozerwalnie wiąże się ze Starym Testamentem. A tam jest ten Bóg, ten prawdziwy Bóg, który dokonywał wielkich rzeczy dla tego narodu. Wobec tego ci, którym się Bóg nie podoba, ci, którzy mają chęć na dominację swoich ugrupowań, filozofii na świecie, automatycznie nie lubią Żydów, i woleliby, żeby ich nie było, bo ich obecność jest ciągłym, stałym przypomnieniem, że jest prawdziwy Bóg Jehowa, potężny, bo on w historii tego narodu zaznaczył swoje miejsce, swoją obecność. Grzebanie imienia miasta to kolejny dowód, że nie chodzi o literalne, lecz symboliczne grzebanie, czyli o przeniesienie do stanu nieistnienia, stanu niebytu. Bo czy można literalnie pogrzebać imię kogokolwiek, miasta albo człowieka? Ktoś widział kiedyś, żeby był pogrzeb imienia zrobiony? No a tutaj miałby nim być, bo imię miasta Holta miałoby być też tam zagrzebane, pochowane. Zobaczmy to wszystko raz jeszcze w oryginalnym zapisie kodów. Teraz już podam wszystkie wersety, także te poprzedzające, żebyśmy mieli cały kontekst. Przypominam, że jak zwykle czytamy od prawej do lewej. Pod strzałką zaczynamy od 14 wersetu. I ludzi stałych wyznaczą. To jest dosłowne tłumaczenie, dlatego nie będzie czasami bardzo zgrabne, ale trzeba to wybaczyć temu, ponieważ to jest coś za coś. Dzięki temu mamy oryginalny zapis. I ludzi stałych wyznaczą, przechodzących w kraju, grzebiących przechodzących, pozostających na powierzchni ziemi, żeby oczyścić ją. Po upływie 7 miesięcy zbadają. To już mówiliśmy, to też jest wersja po upływie 7 miesięcy. W ciągu 7 miesięcy. I przejdą przechodzący kraj, ale gdy ktoś ujrzy, gdy ktoś w nawiasie, bo jest dodane, no ale nie, niczemu nie szkodzi, ale gdy ktoś ujrzy szkielet człowieka, zbuduje obok niego znak, aż pogrzebią go grzebiący w dolinie tłumu Goga. A także będzie imię miasta, sorry, powinien to będzie pominąć, bo jest w nawiasie, i nie wyszło mi. Wobec tego czytam raz jeszcze, że wyznaczą ludzi, którzy będą przechodzić to już niego, tak pozostających na powierzchni ziemi, żeby oczyścić ziemię, przejdą, a gdy ktoś zobaczy szkielet człowieka, zbuduje jego znak, aż go pogrzebią grzebiący w dolinie tłumu Goga, a także, i można by dodać, pogrzebią, nie tylko te kości, które będą wyznaczone, nie tylko tych ludzi, którzy tam będą pozostawali, ale, a także pogrzebią imię miasta tłum. Tego czasownika będzie nie ma i lepiej, żeby nie było. Lepiej go nie dodawać, bo jego nie ma w oryginale i on psuje sens, wypacza sens. No, tworzy coś nierealnego. Zatem także imię miasta tłum, horda, pogrzebią. Tak jak pogrzebią kości, które będą znajdowane, jak również ludzi z Goga i Magoga, którzy mogliby się gdzieś tam kręcić po tej ziemi. Tak to będzie wyglądało. Zatem przechodzimy dalej w naszych rozważaniach. Ponieważ w nazwie Hamona mamy te same spółgłoski, co w imieniu Haman, trudno oprzeć się skojarzeniu tej nazwy tej doliny z postacią Hamana. Zwłaszcza, że ten Haman jest typem człowieka grzechu, który też dąży do zniszczenia ludu Bożego. Pamiętamy tę historię Starego Testamentu związaną ze Esterą. On planował śmierć dla wszystkich Żydów. Nawet przygotował szubienicę, to widzimy na pierwszym lewym zdjęciu, dla Mardocheusza, Żyda Mardocheusza albo Mardochaja, zależnie od przykładu Biblii, który mu się nie kłaniał, jak ten przejeżdżał lub przechodził obok. Ale ostatecznie sam zawisł na tej szubienicy, którą dla tego Żyda Mardocheusza przygotował. Niech podsumowaniem dzisiejszej części, bo zbliżamy się powoli do końca, będzie krótki opis Zachariasza 12 rozdziału, jakby streszczenie tego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Tego dnia, mówi Pan, każdego konia porażę trwogą i jego jeźdźca szaleństwem albo obłędem, ale nad domem Judy otworzę oczy swoje, a każdego konia narodów porażę ślepotą. Znowu symbolika. Konie to nauki doktryny, teorie pewne, jako siła pociągowa ludzkich działań, tak to Biblia przedstawia, tak jak konie ciągną powozy. Jeźdźcy na tych koniach to ci, którzy tych teorii używają do realizacji swoich celów, czy to są dobrych, czy to złych celów. Dotknięcie ich wszystkich trwogą, obłędem, ślepotą to stan, w jakim oni wszyscy się znajdą w wyniku boskiej interwencji w pewnym momencie napaści, ataku na Izrael. Wtedy, kiedy Bóg uzna, że już dłużej nie może pozostawać biernym. Po częściowych, początkowych sukcesach Bóg włącza się do działania, do akcji. Ten stan, w jakim oni się znajdą, był już dzisiaj cytowany z Ezechiela i tak dalej, ale przypomnijmy sobie, jak to wyglądało. Chociaż dzisiaj to już cytowaliśmy. Przywołam miecz, strachy przeciwko niemu po wszystkich moich górach, mówi Pan Bóg. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu i osądzę go przez zarazę i przez krew i ześlę lewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę na niego, na jego wojska i na liczne ludy, które z nim będą. W tym dniu będzie wśród nich wielkie zamieszanie od Pana. Także jeden uchwyci ręką drugiego, a jego ręka podniesie się na rękę bliźniego. Cytowaliśmy, ale przypominam. Dotknięcie, bo to jest takie podsumowanie, prawda? Dotknięcie koni i jeźdźców obłędem, ślepotą, czyli gdzie szaleństwo, widzimy ich działanie nieracjonalne, niezaplanowane, tak jakby byliby ślepi, tak jakby byli obłąkani. I przywódcy Judy powiedzą w swoim sercu, mieszkańców Jerozolimy siłą Jehowa, JHWH, zastępów Bóg ich. Wiara, bo mówią oni w sercu, przywódcy Judy powiedzą w sercu, czyli ich wiara, to jest pokazana tych lepszych i czołowych członków narodu żydowskiego. Znowu się pojawiają przywódcy Judy. Dlaczego ciągle tylko Judy, jedno pokolenie? No bo Bóg chce tych najlepszych Żydów. I to nawet tych przywódców wśród tych najlepszych Żydów, prawda? Więc ci lepsi, czołowi członkowie narodu żydowskiego, przywódcy Judy, w sercu swoim powiedzą, tak, okażą swoją wiarę, że w obliczu zagrożenia ze strony Goga i Magoga ich jedyną siłą zdolną ich uratować i nadzieją jest ich Bóg. Tak potrafią mówić tylko ludzie o silnej wierze, ale pod koniec ataku innych w Izraelu raczej już nie będzie. Spodziewamy się, że Bóg wszystkich tych, którzy byliby nieprzyjaźni wobec proroków Starego Testamentu, których Bóg z grobu wyprowadzi jako rząd dla Izraela, po pokonaniu Goga i Magoga, to wszyscy ci inni Żydzi, którzy zatracili wiarę z ojców Starego Testamentu, którzy żyją tak jak poganie, stracą swoje życie i nie będą w tym czasie wśród Izraela. Oczywiście niebawem wrócą z grobu, ale wtedy, kiedy ich ojcowie powrócą z grobów. Potrzeba takich Żydów, którzy przyjmą ich z otwartymi rękami. Nie Żydów, którzy będą się z nimi spierać, kłócać i zarzucać im, że są oszustami. Tylko tacy, którzy rozpoznają w Jeremiaszu Jeremiasza, w Izajaszu Izajasza, Eliasza, Elizeusza i tak wszystkich z tych swoich, a także nawet tych, którzy nie byli. Bo tak, tych, którzy jeszcze żyli zanim naród żydowski powstał, czyli ich praojców Abrahama i Izaaka, no i jeszcze wcześniej, bo i Job należy do tej grupy i wielu innych mężów Starego Testamentu. Tak jak apostoł Paweł w liście do Żydów to opisuje, wymieniając chyba tam 25 osób w sumie. W tym dniu uczynię przywódców Judy, znowu zobaczmy, przywódcy Judy, wodzowie, jak węgle ogniste wśród lwa i jak płonąca pochodnia pośród snopów. Co to znaczy ten opis, że będą jak węgle ogniste wśród lwa? Co robią węgle ogniste wśród lwa albo płonąca pochodnia, co robi pośród snopów? Niszczy i pali wokół siebie. I pożrą wszystkie okoliczne narody na prawo i na lewo. Lecz Jerozolima pozostanie na swoim miejscu w Jerozolimie. Piękny opis zwycięstwa nad całym Gogim i Magogiem. Przywódcy Judy, Izraela, najlepsi wśród nich, jacy wtedy będą, są porównani do drew, do węgli ognistych, przepraszam, wśród drew i do płonącej pochodni wśród snopów. Pożrą. Zniszczenie mamy tutaj pokazane wszystkich wrogów Izraela z jednoczesną pełną ochroną dla Jerozolimy, która pozostanie na swoim dawnym miejscu. Kody to zdanie oddają i zamieszka Jerozolima ponownie pod sobą w Jerozolimie. Porównajmy to z Jeremiasza 30, tak mówi Pan. Oto odwrócę niewolę namiotów Jakuba i zlituję się nad jego mieszkaniem albo siedzibą i miasto zostanie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. I drugi fragment z Izajasza. I przywrócę twoich sędziów, tak jak dawniej, i twoich doradców, jak na początku. Potem nazwą cię miastem sprawiedliwości, miastem wiernym. Ale to wszystko już stanie się pod nowym przymierzem, pod rządami ojców Starego Testamentu, przez których Bóg i Jezus zrealizują prośbę z modlitwy pańskiej, bo nikomu z ludzi jak dotąd nie udało się tej prośby zrealizować, nigdy się nie uda. Jakiej prośby? Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Do tej pory wola Boga nie jest spełniona na ziemi, pomimo chełpliwych oświadczeń chrześcijaństwa, które nazywało się nawet chrześcijaństwem, czyli Królestwem Chrystusa, jest spełniona wola upadłego człowieka i w dużej części szatana, nawet na ile Bóg mu pozwala, bo Bóg nie pozwala mu na wszystko, ale na ile Bóg mu pozwala, jest wola szatana pełniona i grzesznego, upadłego, samolubnego człowieka. Tak niebawem, tego niebawem już nie będzie. To niebawem się skończy. Będzie to, o co Jezus polecił nam modlić się w modlitwie, bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I tym samym kończymy część trzecią, atak Goga i Magoga na Izrael. Kolejne dwie części, czwarta, rezultat ataku Goga i Magoga dla Izraela oraz w piątej rezultat tego samego ataku Goga i Magoga już dla całego świata. Zatem do tych rzeczy powrócimy niebawem. Na razie dzisiaj z tej części wszystkim życzę błogosławieństw i zapraszam na kolejną, czwartą część, która będzie troszeczkę później, nie za tydzień, bo za tydzień mamy spotkanie na żywo w Chełmie, będzie ono transmitowane na Facebooku, można będzie słuchać, zainteresowanych zapraszamy tam, gdzie zawsze, albo podamy informacje, czy to będzie na Facebooku, czy na YouTubie, a my na część czwartą spotkamy się 21 sierpnia i do tego czasu będziemy mogli oczekiwać na tę część. Zatem dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam za tydzień i życzę błogosławieństw wszystkim słuchaczom.